Storybox przedstawia Andrzej Kalinin. Las wokół. Czyta Michał Breitenwald. Koncert. Miałem najlepsze zamiary. Wiem, takie tłumaczenie niczego nie wyjaśnia. Jest poza racjonalnym pojmowaniem zdarzeń i bardziej odnosi się do uczuć, intencji, niż logicznego łączenia przyczyn i skutków. Wiem o tym, ale wtedy nie potrafiłem znaleźć w sobie żadnych innych myśli. Szedłem w stronę przystanku autobusowego zupełnie zdruzgotany i to przekonanie o najlepszych zamiarach było mi potrzebne jak dobra perswazja, pozwalająca choć na chwilę uciszyć serce i uspokoić drżenie papierosa w przemarzniętych palcach. Było mroźnie, a w dodatku wzmógł się wiatr. Gęstniał też mrok i z każdą minutą trudniej było odróżnić mgłę od nocy. Przystanek autobusowy był pusty, zimny i niczym nie osłonięty od kąśliwego chłodu. Wiatr świstał w pobliskich krzakach i kręcił się po jezdni w białych wirach sypkiego śniegu. Zmarzłem. Z wieży pobliskiego kościoła doleciało bicie zegara. Głośne, miarowe uderzenia rozproszyły wieczorną ciszę, wyrwały z zadumy i przywołały na pamięć zdarzenia z minionego dnia. Miałem najlepsze zamiary. Powtórzyłem poprzednią myśl i ponownie ukradkiem zerknąłem w perspektywę wąskiej uliczki, szarej od śniegu i cieni latarnianych świateł. Ciągle miałem nadzieję, że gdzieś tam, na jej końcu, ukaże się Marta. Może przyjdzie się pożegnać? Pomyślałem. Może powie, czemu się dręczysz? Miałeś przecież najlepsze zamiary. To nie twoja wina, że tak się to wszystko skończyło. Ale ulica wciąż była pusta. Wiatr środkiem asfaltu gonił strzępy gazet, a zapadający szybko wieczór niepostrzeżenie zmieniał kolor nieba nad doliną miasteczka. Zaczął też padać śnieg drobny, puszysty i wirujący. Widać go było w blasku niedalekiej latarni, jak lekko kołysał się w powietrzu, niczym stado białych motyli. Nad dachami domów, powyżej ciemnej ściany lasu, zaczynała się już noc. Wszystko gubiło się gdzieś w jej otulinie. Za dnia byłem tą górską miejscowością szczerze zachwycony. Patrzyłem na szeroką panoramę Sowich Gór, poprzetykaną w reglach zielonymi plamami sosen i bielą zimowego śniegu. Zachodzące słońce malowało je barwami fioletu i podświetlało na horyzoncie kopułę nieba. Jest coś takiego w tych górach, że można na nie patrzeć i patrzeć, jak na ogień w kominie albo na wodę rwącą w potoku. Powiedziała mi właścicielka domu, w którym wynajmowałem pokój na dwa, no, najwyżej trzy dni. Ranek był wtedy pogodny, wesoły, pełen słońca i białej, puszystej zimy. Gospodyni namawiała, żeby zostać u nich na dłużej. Niech pan korzysta z okazji, mówiła. Zimy bywają teraz takie, że nie każdego roku śnieg z nieba leci, a teraz akurat wszędzie go pełno. No i przyroda dziewicza, powiedzieć można, w całej swej krasie. Mówiła trochę ze wschodnim zaśpiewem i przyjaźnie roześmianą twarzą. Podobno mają nam tutaj zrobić niebawem uzdrowisko, dodała po chwili. Powiadają, że wtedy wszystko się zmieni. Ja myślę, że na gorsze, bo wie pan, zaasfaltują drogi, pobudują betonowe budynki i nic już nie będzie tak naturalne, piękne, jak teraz. Mówiła to wszystko ze smutkiem w głosie, wpatrzona w białą panoramę gór widoczną tuż za oknami jej pokoju. Dzień na dworze stał wysoki, pogodny. Z okapu dachu zwisały przeźroczyste sople lodu, z których rytmicznie kapały podświetlone w słońcu krople wody. Miejscowe władze twierdzą, że to uzdrowisko odmieni nam życie, mówiła dalej gospodyni. Mój syn to się z tego cieszy. Mówi, że wtedy za wszystko będziemy brać pieniądze, nawet za powietrze. Nagle odwróciła głowę w moją stronę i dodała: Niepojęte, prawda? Czego to ludzie nie wymyślą? Przecież te góry, razem z tą przyrodą, są własnością wszystkich. Dostaliśmy je wszyscy w darze od Stwórcy. Jakże więc teraz brać pieniądze za Bożą hojność? Jak? Powiedz pan. Milczałem, bo nie za bardzo wiedziałem, co mam jej odpowiedzieć i dopiero po chwili zapytałem, ile będę musiał zapłacić za pokój. Uśmiechnęła się. Pewnie mimo woli skojarzyła poprzednią naszą rozmowę z moim obecnym pytaniem, bo szybko dodała. Dogadamy się, do wójta nie pójdziemy. Wie pan, przedtem, nim jeszcze spadł śnieg, braliśmy po 40 złotych od łóżka. To pewnie i teraz te 40 złotych nie będzie za dużo. Jak pan myśli? Nie odpowiedziałem od razu. Patrzyłem przez okno na parę sikorek zawzięcie walczących ze sobą o jakieś znalezione na gałęzi zmarznięte ziarno. Trwało to chwilę tylko, ale ta chwila ciszy zaniepokoiła gospodynię, bo podeszła bliżej i zaczęła argumentować, że pościel za każdym razem wyprać trzeba, że pierzyna ciepła z puchu kieleckiego zrobiona, a piec jak smok. Dwa wiadra węgla wypalić musi, zanim ściany ogrzeje. Taki on, ten dom po Niemcach, jeszcze zimny, więc te 40 złotych... Dobrze, niech będzie, powiedziałem i zaraz w oczach gospodyni dostrzegłem ulgę. Płacę za 3 doby z góry, rozpakowuję neseser i wychodzę do łazienki. Chcę się trochę odświeżyć, a potem zamierzam obejrzeć miasteczko i pospacerować w czystym, górskim powietrzu. Gospodyni zamiar pochwala, bo klimat tu taki, że nawet choroby płucne wyleczyć potrafi. Na dworze jest ciepło. Słońce świeci ostro, śnieg skrzypi pod butami. Dobrze mi. Wlokę się główną ulicą miasteczka i z ciekawością zaglądam w witryny mijanych sklepów. Mam przed sobą cały wolny dzień. Dopiero jutro zacznie się komisyjne oglądanie owych tajemniczych, poniemieckich lochów, dla których tu przyjechałem. Ale to dopiero jutro. Dzisiaj trzeba gdzieś pożyczyć narty i trochę pojeździć. Dawno nie miałem desek na nogach, ale chyba potrafię jeszcze zjechać z tych łagodnych, garbatych stoków, jakich tu wokół pełno. Szef mojej firmy to jednak fajny facet. Mógł wysłać kogoś innego do badania tych lochów, a wybrał właśnie mnie. Chwała mu za to. Po powrocie do pracy zaniosę mu butelkę dobrego koniaku. Niech wie, że potrafię się odwdzięczyć. Mijam już ostatnie domy leżące przy zaśnieżonej ulicy i idę dalej w górę, wąską drogą z wyraźnymi śladami sań i końskich kopyt po środku. Słońce bije w oczy promieniami odbitymi od srebrzystego śniegu i nie pozwala patrzeć. Staję więc na moment, osłaniam czoło zgiętą ręką i rozglądam się wokół. Gdzieś tam, u podnóża tych gór, powinny znajdować się wejścia do lochów, w których Niemcy zamierzali ulokować jakąś podziemną wyrzutnię rakiet V1 czy V2. Nie zdążyli na szczęście, bo ich zamiary rozszyfrował czyjś wywiad i tajemnica przestała być tajemnicą. Po całym zamyśle została jedynie legenda i parę kilometrów podziemnych tuneli, które władze miasteczka pragną teraz zamienić na turystyczną atrakcję. Z drugiej strony drogi, na skrawku płaskiego terenu, widnieje kościółek ze strzelistą gotycką wieżą, a tuż obok, otoczony białymi drzewami, leży przyprószony śniegiem niewielki cmentarz. Z tego miejsca wygląda jak mały, uśpiony zimą park. Idę więc w tamtą stronę, bo lubię oglądać wiejskie świątynie i stare cmentarze. Droga jest stroma, dokładnie wyślizgana przez dzieci zjeżdżające na sankach. Dzieci mają zaczerwienione buzie, wyszczypane wiatrem i parostopniowym mrozem. Pewnie uczą się na drugą zmianę, dlatego mogą teraz pohasać do woli. Wspinam się razem z nimi pod górę, niektórym pomagam ciągnąć saneczki, a potem patrzę, jak szusują w dół, rozkrzyczane i zadowolone. Wiatr podnosi za nimi pióropusze śnieżnego pyłu i tłumi ich śmiechy. Przez parę chwil stoję nieruchomo odurzony ostrym, górskim powietrzem i próbuję uspokoić oddech po męczącej wspinaczce. Kościół jest stary, jeszcze z czasów poniemieckich, trochę nadszarpnięty upływem czasu. Na murach tu i tam widać kruszącą się cegłę. Chłód jest tu większy niż w wąwozie ulicy. Czuję go wyraźnie w oddechu i widzę, jak warstwą lodu srebrzy się na szybach kościelnych okien. Niżej wciąż hałasują dzieci. Ich krzyki i nawoływania wiatr gubi gdzieś między drzewami sosen i przez to czyni ciszę jeszcze wyraźniejszą. Stoję tak chwilę, a potem próbuję zapalić papierosa. Kilka kolejnych zapałek gasi jednak wiatr. Rozglądam się więc za jakimś zacisznym miejscem, gdzie mógłbym rozniecić ogień i dostrzegam wnet niewielką wnękę w murze przy wejściu do kościoła. Ruszam w tamtym kierunku i chowam się po chwili w upatrzonym miejscu. Tu jest cicho. Papieros smakuje jak górskie powietrze, a jego dym, wymieszany z parą z ust, ma jednakową barwę sinego szronu. Na wprost oczu bieli się zima, wyżej stoją góry w srebrno-fioletowym kolorze, a jeszcze wyżej rozpościera się zupełnie bezkresne niebo. Palę więc sobie, rozglądam się wokół i wtedy spostrzegam tę kartkę, jakoś tak niedbale przypiętą jedną pineską do tablicy ogłoszeniowej obok drzwi wejściowych do kościoła. Wiatr porusza jej rogami i nie pozwala z daleka odczytać napisanych słów. Podchodzę więc bliżej i czytam treść ogłoszenia. Uwaga! Jutro w tutejszym kościele, zaraz po mszy świętej, odbędzie się noworoczny koncert organowy w wykonaniu T. Porwalskiego. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego miasteczka. Niżej, w samym rogu kartki, ktoś niezgrabnie dopisał ołówkiem. Będą bemole, bemole, bemole. Przyglądam się ogłoszeniu trochę zdziwiony. To pewnie jakiś żart, taki sam jak ów dopisek o bemolach. Kto w takiej małej osadzie zechce słuchać koncertu organowego? Tych wszystkich bemoli, jak dopisani na kartce. Jeszcze raz czytam tekst ogłoszenia, a ponieważ wiatr nim porusza, dotykam go ręką i widocznie czynię to tak nieostrożnie, że kartka odrywa się od tablicy i spada na ziemię. Wiatr od razu ją porywa i toczy po śniegu w stronę splątanych krzewów żywopłotu. Nie gonię jej. Nie moja sprawa. Zresztą trudno odgadnąć, kiedy będzie to jutro z zapowiadanym koncertem. Może było wczoraj? Może jest dziś? Kto to wie? Gaszę pod butem niedopałek papierosa i ostrożnie naciskam klamkę drzwi wejściowych. Kościół jest pusty. Na wprost wznosi się ołtarz, na którym dominuje wysoka figura Chrystusa w dużej cierniowej koronie na głowie. Ciernie są wyraźne, jakby specjalnie splecione z kilku warstw kolczastego drutu. Słychać, że ktoś krząta się po kościele, bo co jakiś czas odzywają się jakieś postękiwania i czyjeś szepty, jak w czasie spowiedzi albo modlitwy. Chwilę oglądam wnętrze świątyni, a potem ostrożnie wycofuję się z kościoła i zamykam za sobą drzwi. Dzieci na dole ciągle hałasują, ale są już dalej, pewnie w drodze do domu. Pora i mnie wracać. Myślę i powoli ruszam ścieżką w dół. Śnieg chrzęści pod butami. Zawieszona w cmentarnym ogrodzeniu furtka skrzypi głośno, jakby z bólu. Wiatr podnosi ten dźwięk i w momencie czyni z niego całą gamę innych dźwięków. Są to głosy, brzmiące tak niespodziewanie, że zatrzymują mnie w miejscu i każą nadsłuchiwać. co to jest? Zastanawiam się, rozglądając wokół. Dopiero po chwili orientuję się, że to w kościele grają organy. Słyszę ich charakterystyczny ton i raz za razem powtarzane po sobie dwa jednakowe akordy tej samej muzycznej frazy. W ciszy przykościelnego placu brzmi to niczym zepsuta płyta. Muzykę słychać niezbyt wyraźnie, bo rozmazuje ją wiatr i odległość, a mimo to jestem pewien, że skądś znam ten dynamiczny motyw, krótki jak hejnał albo sygnał radiowy. Znam na pewno. To musi być Bach. Początek tej słynnej tokaty z jej charakterystycznym wstępem. Tak, to na pewno Bach, stwierdzam po chwili z zadowoleniem, jakby to odkrycie było teraz najważniejsze. Tymczasem muzyka w kościele zaczynała już grzmieć całą skalą organowej klawiatury. Wyraźnie słyszę wznoszące się, to znowu opadające dźwięki słynnych bachowskich fanfar. Czyżby więc jutro z kartki oznaczało dziś? Myślę, odwracając się w stronę kościoła. Jeżeli jest to zapowiedziany na ogłoszeniu koncert, to gdzie są słuchacze? Nikogo przecież w kościele nie widziałem. Muszę to sprawdzić. Wracam i niebawem wraz z otwieranymi drzwiami kościoła uderza we mnie muzyka, gwałtowna i wezbrana niczym wiatr w nagłym porywie. Jestem zaskoczony siłą dźwięków, zupełnie nieproporcjonalną do wielkości kościoła. Skąd w takim wiejskim kościółku tak mocne organy? Myślę, stając na progu świątyni. Wnętrze kościoła jest puste, tak samo jak poprzednio. Od wysokich, zamarzniętych okien spływa w dół blada poświata dnia, kładąca się szarymi cieniami po ścianach, filarach i rzędach dębowych ław. Od kamiennej posadzki ciągnie chłodem i zastygłym w ścianach zapachem kadzideł. Jest zimno, pusto, a dźwięki organów jeszcze tę pustkę potęgują. Stoję już chwil parę oparty ramieniem o dębowy filar, podtrzymujący sklepienie chóru, i czuję wyraźnie, jak ta muzyka zaczyna mnie osaczać magią swoich dźwięków. Po chwili widzę ją wszędzie, wirującą w mroźnym powietrzu świątyni, dźwięczącą zmiennymi tonami piszczałek, a potem gasnącą setkami ech w pustych zakamarkach kościoła. Czuję ją również w sobie, w zasłuchaniu, w trwaniu, bez ruchu, bez drgnienia, jakby w obawie, aby żadnym gestem czy słowem nie spłoszyć tej przedziwnej intymności dźwięków i serca. Muzyka płynie, wznosi się, opada, skrzy się jaśniejszymi blaskami na szybach zamarzniętych okien i migoce w świetle wiecznej lampki przy głównym ołtarzu. Patrzę na figurę Chrystusa, na Jego dłoń wyciągniętą w zastygłym geście błogosławieństwa i czuję, jak pomału wzbiera się we mnie wzruszenie. Znam ten stan. Nieraz przecież czułem się podobnie w teatrze lub na koncercie, więc znam ten stan. A może to wszystko nieprawda? Myślę. Może to tylko ta niecodzienna sceneria małego wiejskiego kościółka sprawiła, że słucham tej muzyki jak zaczarowany? Nie wiem, nie potrafię na to odpowiedzieć. Trwam wciąż zasłuchany, zapatrzony w zupełnie plastyczny obraz muzyki złożonej z organowych dźwięków, kościelnych sprzętów i własnych wzruszeń. Dopiero kiedy głosy piszczałek cichną, a grzmienie basów, jak echo odchodzącej burzy, ginie gdzieś w zaświatach, wszystko w kościele na powrót staje się szare, zwyczajne, kościelne.